At the conclusion of
po wystąpieniu starszego rozbanda chór zaśpiewa: Panie, chcę za Tobą iść. Dyrygować będzie Gerald Simon, akompaniować Amy Talbot. Następnie modlitwę na zakończenie oferuje Brian Carrier. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Starszy Ronald Razband został powołany na starszego prezydenta prezydium 70. 4 kwietnia 2009 roku, po tym jak do kwietnia 2003 roku służył w pierwszym kworum 70. Służył jako doradca w prezydium obszaru Europy Środkowej, prezydent obszaru Utah Salt Lake City, dyrektor wykonawczy Departamentu Świątynnego oraz nadzorujący obszaru Zachodu Ameryki Północnej, Północnego Zachodu i wszystkich trzech obszarów w stanie Utah. Starszy Razband uczęszczał na Uniwersytet Utah w 1995 roku. W Utah Valley State College nagrodził go doktoratem honoris causa z dziedziny zarządzania firmami i handlu. W 1987 został prezesem i głównym przedstawicielem Huntsman Chemical Corporation, gdzie wcześniej przez 11 lat pracował jako przedstawiciel handlowy. Wśród rozlicznych powołań starszego Razbanda wymienić można służbę na pełnoetatowej misji we wschodnich Stanach, bycie przewodnikiem na Placu Świątynnym, biskupem, członkiem komitetu rocznicowego na 150-lecie Kościoła oraz służbę jako prezydent misji Nowy Jork Północ w stanie Nowy Jork w latach 1996-99. Starszy Razband i jego żona Melanie z domu Twitchell mają 5 dzieci i 8 wnucząt. Starszy Razband.
Well, thank you, President Davis.
Dziękuję Ci, prezydencie Davis, za to miłe i serdeczne przedstawienie. Pozwólcie, że pogratuluję kościelnemu systemowi edukacyjnemu tej setnej transmisji. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczora jest z nami starszy Paul Johnson. Paul, czy mógłbyś stać? Starszy Johnson, naczelny komisarz do spraw szkolnictwa wyższego. I drogi przyjaciel, gratulacje dla całej organizacji. Moi drodzy, młodzi przyjaciele, to wielki przywilej i zaszczyt móc przemawiać do Was podczas tego ogniska. Jestem wdzięczny, że mogę przemawiać do Was zebranych tutaj w Centrum Mariota na Uniwersytecie Brigham Younga, jak i tych zebranych w wielu różnych miejscach na całym świecie, mówiących różnymi językami. Dziękuję, że przyszliście. Okazaliście szacunek Panu Jezusowi Chrystusowi, odkładając na bok inne życiowe sprawy, aby zebrać się razem w tej chwili. Jestem wdzięczny, że jestem tu dzisiaj z moją żoną Melanie oraz grupą krewnych i bliskich przyjaciół. Modlę się, aby moimi słowami kierował Duch Święty i abyście we własnych sercach odczuli, że to, co powiem, odnosi się do tego, z czym się zmagacie i czego doświadczacie obecnie w swoim życiu. Wiele lat temu, w marcu 1839 roku, prorok Joseph Smith i kilku jego towarzyszy zostali niesłusznie wtrąceni do wiele miesięcy do więzienia Liberty. Wielu historyków, którzy pisali historię Kościoła, twierdzi, że to doświadczenie z pewnością było dla proroka Józefa jednym z najtrudniejszych i najbardziej mrocznych okresów w całym jego życiu. Jego słowa: o Boże, gdzie jesteś? Jak zapisano w 121 rozdziale Nauki Przymierzy, świadczą o rozpaczliwej samotności w strasznych warunkach. I cóż, Pan się nie pojawił, nie przysłał aniołów, nie zgładził strażników, ani nie otworzył szeroko drzwi tej wilgotnej, brudnej celi? Mówiąc prosto, nie odmienił warunków, lecz słowami natknął Józefa pociechą i spokojem, jak nikt inny. Mój synu mój, pokój niech będzie Twojej duszy. Twoje przeciwności i Twoje cierpienia potrwają zaledwie małą chwilę. Było tak, jakby Pan objął Józefa ramionami, kiedy powiedział do niego: synu mój. To cenne i przepojone czułością słowa, a potem określił czas cierpienia Józefa. Mała chwila. Jakaż lekcja do zapamiętania dla nas wszystkich. Nasze cierpienia będą krótkie, a w odniesieniu do wieczności, a Pan będzie tuż obok. Potem zaś Pan powiedział: przyjaciele Twoi stoją przy Tobie i powitają Cię znowu ciepłym sercem i przyjazną dłonią. Oto Józef był zamknięty w więzieniu z powodu zdrady ludzi, wśród których znajdowali się ci, którzy wcześniej należeli do jego najbliższych współpracowników. Jednak Pan jasno oświadczył: przyjaciele Twoi stoją przy Tobie. Jakąż pociechę przyniosły te słowa prorokowi Józefowi? Jakąż pociechą są dla nas? Pomyślcie przez chwilę, ile znaczy dla was świadomość, że jest ktoś, kto stoi u waszego boku, ktoś, komu możecie ufać, kto będzie waszym przyjacielem w dobre i złe dni, ktoś, kto was docenia i wspiera, nawet gdy jesteście daleko od siebie. Naszym najcenniejszym przyjacielem jest sam Jezus Chrystus. Czy istnieje wspanialsze zapewnienie niż to: będę po waszej prawicy i po lewicy, i aniołowie moi wokół was, aby podtrzymać was. W wielu sytuacjach tymi aniołami wokół nas są nasi przyjaciele. Moje dzisiejsze przesłanie koncentruje się na tym, jak wielką wagę w naszym życiu odgrywają prawe przyjaźnie. Kiedy byłem młody, natchniony patriarcha położył swoje ręce na mojej głowie i przez objawienie umożliwił mi zrozumienie mojego potencjału, tego, kim naprawdę jestem, i dał mi wskazówki na życie, tak jak zrobili to patriarchowie dla większości z was. Powiedziano mi, że nie będzie mi brakować przyjaciół i znajomych, i że przyjaźń będzie dla mnie szczególnym błogosławieństwem zarówno doczesnym, jak i duchowym. Doradzano mi, abym na najbliższych przyjaciół wybierał ludzi prawych, którzy pragną przestrzegać przykazań Boga. Ta część mojego błogosławieństwa patriarchalnego i werset ze 121 rozdziału przez całe życie były dla mnie jak niemowlęcy kocyk bezpieczeństwa. Niekiedy szczególnie, kiedy mieszkałem z dala od domu, te słowa przynosiły mi spokój i siłę. Moi przyjaciele są przy mnie, chociaż dzieli nas wiele mil. W takich chwilach poznałem jedną z największych życiowych lekcji, że nieważne jak długo mnie nie było, nieważne jak byłem daleko, za każdym razem, kiedy ponownie spotykałem się z moimi przyjaciółmi, było tak, jakby nic się nie zmieniło. Zaczynaliśmy tam, gdzie ostatnio przerwaliśmy, i było tak, jakby czas się zatrzymał. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ w dzisiejszym świecie tak wielu ludzi dobrowolnie zmienia takie przyjaźnie na postacie wideo i szybkie SMS-y. Spędzają swój czas identyfikując się z osobami z telewizji, które dla nich są przecież tylko twarzami na ekranie. Wolą niezobowiązująco umawiać się, zamiast angażować się w głęboki, poważny związek, który można zapieczętować w świątyni i na wieczność. Pomyślcie o tym. Prawdziwe przyjaźnie opierają się na miłości Boga i dzieleniu się tą miłością z innymi. To jedno z przesłań z więzienia Liberty. Od najmłodszych lat, kiedy dorastałem w paliku Cottonwood w dolinie Salt Lake, przyjaciele byli dla mnie szczególnym błogosławieństwem. Najbliżsi przyjaciele z młodości są moimi przyjaciółmi po dzień dzisiejszy. Niektórzy z nich są dzisiaj z nami. Zawsze tak było. Zawsze możemy na siebie liczyć. Jestem też wdzięczny, że mogłem zdobyć nowych przyjaciół, którzy są dla mnie siłą i błogosławieństwem. Kiedy myślę o przyjaźni, myślę o przykładzie prezydenta Thomasa Monsona. Rozważcie następującą naukę naszego umiłowanego proroka. Powiedział on: przyjaciele pomagają decydować o waszej przyszłości. Będziecie się pewnie do nich upodabniać i chodzić tam, gdzie oni. Pamiętajcie, że ścieżka, którą kroczymy w tym życiu, prowadzi do ścieżki, którą podążamy w życiu przyszłym. Z ankiety przeprowadzonej w wybranych okręgach i palikach kościoła dowiedzieliśmy się, o najważniejszym fakcie. Osoby, których przyjaciele zostali poślubieni w świątyni, zazwyczaj zostali poślubieni w świątyni, podczas gdy osoby, których przyjaciele nie pobrali się w świątyni, również nie zawarli tam ślubu. To samo odnosi się do pełnoetatowej służby misjonarskiej. Wpływ przyjaciół zdaje się być istotnym czynnikiem, równym zaleceniom rodziców, nauce w klasach czy bliskości świątyni. Osoby, które wybieracie na swoich przyjaciół, albo pomogą, albo przeszkodzą wam osiągnąć sukces. To słowa, które każą się poważnie zastanowić. Kto nie wybrałby prezydenta Monsona na przyjaciela? W Boże Narodzenie oddaje swoje kolejki, oddaje swoje ubranie i buty ludziom, którzy ich nie mają. Niezliczone godziny spędza troszcząc się o często zapomniane osoby w domach opieki, czy walcząc o przeżycie w szpitalach. A do tego dzieli się swoją radością życia z nami wszystkimi, kiedy rusza uszami. Czego tutaj nie lubić? Kiedy poproszono grupę misjonarzy, aby określili najwspanialszą cechę prezydenta Monsona, niemal wszyscy wybrali jego miłość do ludzi. Jeden z nich powiedział nawet, że chciałby mieszkać obok prezydenta, proroka, bo z pewnością by się wtedy zaprzyjaźnili. Przekonałem się, że rady braci dotyczące przyjaźni zgadzają się z moimi własnymi doświadczeniami i są bardzo aktualne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Starszy Neil Maxwell powiedział, czy jesteśmy młodzi czy starzy, musimy być dobrymi przyjaciółmi, ale także musimy uważnie dobierać przyjaciół. Jeśli na pierwszym miejscu postawimy Pana, wybór przyjaciół stanie się łatwiejszy i bardziej bezpieczny. Pomyślcie o tym, jak różne byłyby przyjaźnie w mieście Enocha od relacji między rówieśnikami z Sodomy i Gomory. Mieszkańcy miasta Enocha wybrali Jezusa i styl życia, a potem stali się przyjaciółmi na wieczność. Tak wiele rzeczy zależy od tego, kogo i czego szukamy najpierw. Niektórzy przyjaciele są mądrymi i godnymi zaufania mentorami. To szczególny rodzaj przyjaciół. Przyszli tutaj przed nami i znają drogę. Oni również stoją przy nas. Kim byli mentorzy Józefa Smitha? Od razu na myśl przychodzi Moroni, starożytni uczniowie Jan Chrzciciel, Piotr, Jakub i Jan, Paweł, matka i ojciec Józefa, jego brat Alvin. To imponująca lista. Można śmiało powiedzieć, że miał dobre towarzystwo. Pomyślcie przez chwilę o tych, którzy są waszymi mentorami. Czy pragniecie być mentorami dla innych? Kiedy w przyszłości będzie po temu okazja? Czy przygotowujecie się, by dzielić się swoim świadectwem Ewangelii, własnym zrozumieniem tego, jak odnieść sukces w naszych codziennych sprawach? Historia i Pisma Święte są pełne przykładów mężczyzn i kobiet, którzy służyli jako prawi nauczyciele. Chyba najbardziej oczywistym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy ustanowił swój Kościół w połowie czasów, na początku swojej służby wybrał 12 na pozór zwyczajnych ludzi, którzy porzucili swe zawody i spędzili 3 lata w jego towarzystwie. Podróżowali z nim, słuchali jego kazań, jedli z nim posiłki, byli świadkami jego cudów i otrzymywali wiele osobistych nauk. Jakimż niezrównanym błogosławieństwem było dla nich to, że osobiście nauczał ich nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Każdy z nich doświadczył osobistej przemiany dzięki przywilejowitej znajomości. Kolejnym przykładem w nieco niezwykłym odwróceniu ról był Józef Smith, który stał się duchowym mentorem swojego starszego brata Hiruma. Hiram, pokorny i chętny do nauki, stał u boku Józefa. Był w więzieniu Liberty i jako pierwszy zginął w Carthage. Hiram wybrał na swojego mentora proroka Boga. To był dobry wybór. W naszych czasach i w czasie mojej służby w władzach naczelnych członkowie Kworum 12 bardzo interesują się naszym życiem. Hojnie opowiadając o swoich doświadczeniach i dzięki temu ucząć nas, jak nam mamy wypełniać nasze święte powołanie do tej służby. Dwie takie chwile są pokazane tutaj, kiedy byłem błogosławiony pełnej miłości naukami starszego Jeffreya Hollanda i starszego Neila Maxwella. Pamiętam też słowa, jakie Brigham Young powiedział na temat proroka Józefa. Mam ochotę krzyczeć Alleluja za każdym razem, gdy pomyślę, że znałem Józefa Smitha proroka. Mam podobne odczucia w stosunku do wielu przywódców w naszych czasach. W każdym przypadku bardziej doświadczona, godna zaufania osoba służy jako przewodnik i doradca dla kogoś mniej doświadczonego, pomagając mu ukształtować jego zrozumienie i zasady nauczania, które uczynią tę osobę bardziej skuteczną, silniejszą, mądrzejszą i bardziej wartościową w służbie Boga. Zatrzymajcie się teraz na chwilę i pomyślcie, kto jest waszym mentorem? Czego nauczyliście się od niego, co odmieniło wasze życie? W jaki sposób te osoby opiekują się wami? Jak podążacie za ich przykładem? I jak sami stajecie się mentorami dla młodszych braci i sióstr, przyjaciół i znajomych, dla tych, którzy nie potrzebują i nie pragną takiego związku? Przytoczę przykład z własnego życia. Miałem błogosławieństwo cieszyć się w swoim życiu taką relacją drogiego przyjaciela, mentora ze starszym Johnem Hansmanem, 70. obszaru, filantropem, darczyńcą, założycielem Hansman Group of Companies i moim przyjacielem. Poznałem Johna w 1975 roku, kiedy miałem 24 lata. Byłem prezydentem kworum starszych w okręgu dla studenckich małżeństw na Uniwersytecie Utah, a John Hansman był moim doradcą w Radzie Wyższej. Zaprzyjaźniliśmy się, kiedy byłem na ostatnim roku i miałem zakończyć naukę na uniwersytecie. Brat Hansman zatrudnił mnie jako przedstawiciela handlowego w swojej firmie produkującej plastik. Jestem jedynym z pierwszych powierzonych mi klientów była firma Avon, gigant przemysłu kosmetycznego z siedzibą w Nowym Jorku. Aby pomóc mi zacząć współpracę z tak ważnym klientem, brat Hansman oczywiście towarzyszył mi do Nowego Jorku, żeby mnie przedstawić. Podekscytowany początkiem nowej kariery, pragnąc zrobić dobre wrażenie, ubrałem się w swój najlepszy brązowy garnitur z koledżu, brązowy krawat i brązowe buty. Kiedy spotkaliśmy się na lotnisku, zauważyłem, że brat Hansman dziwnie się na mnie spojrzał, ale nic nie powiedział. Gdy dotarliśmy do Nowego Jorku, stwierdził, że musimy jeszcze gdzieś wpaść, zanim pójdziemy do Avonu. Poszliśmy prosto do sklepu, sławnego sklepu z męskimi ubraniami o nazwie Brookers Brothers na szykownej Madison Avenue. Przypominam sobie, że po drodze John Hansman powiedział do mnie: Ron, jeśli masz być handlowcem w mojej firmie, jeśli masz mnie reprezentować w Avonie, musisz nauczyć się, jak się ubierać, jak się zachowywać i jak wywiązywać się z nowej roli. A potem dodał: w środowisku biznesowym w Nowym Jorku nie nosi się brązowych garniturów. W każdym razie nie wtedy, kiedy reprezentuje się Johna Hansmana. John znał ludzi z Brooks Brothers i patrzył, jak zdejmowali ze mnie miarę na przepiękny, ciemnoszary, prążkowany garnitur. Najładniejszy, jakikolwiek widziałem, najładniejszy, jaki kiedykolwiek posiadałem. Kiedy zabrano go, żeby poprawić, aby doskonale leżał, wybieraliśmy koszulę, kilka krawatów, pasek i jakieś drobiazgi. Potem poszliśmy do działu z obuwiem, gdzie John zapoznał mnie z moją pierwszą palą eleganckich wyjściowych butów. Brat Hansman musiał mieć specjalne przywileje w Brook Brothers, bo kiedy wróciliśmy po lunchu, poszliśmy z powrotem do sklepu, gdzie czekała gotowa na mnie cała moja garderoba na rachunek Johna Hansmana. Pamiętam wdzięczność, jaką czułem za to, że John oszczędził mi wstydu, jakiego bym się najadł, gdybym pokazał się w moim ubraniu z koledżu. Wtedy wepchnąłem mój brązowy strój do torby. Zdałem sobie sprawę, że John zadbał o to, abym był odpowiednio ubrany. Potem pojechaliśmy do Avonu, gdzie John przedstawił mnie jako nowego przedstawiciela swojej firmy. John nauczył mnie o wiele więcej niż tylko to, jak ważne jest, żeby odpowiednio się prezentować. Nauczył mnie całego sposobu myślenia, podejścia do spraw, do reprezentowania siebie i innych. Był moim mentorem. Była to pierwsza z wielu cennych lekcji, jakich mi udzielił. Wiele lat później, gdy byłem dyrektorem w firmie brata Hansmana, bardzo angażowałem się w swoje obowiązki, przez co podróżowałem po całym świecie. Kiedy wróciłem z jednej z takich podróży, brat Hansman, wtedy prezydent Palika, zapytał mnie, co robię w kościele. Powiedziałem, że z radością nauczam zasad Ewangelii w szkole niedzielnej. Zapytał mnie, jakie mam doświadczenie w przewodzeniu w kościele. Powiedziałem mu, że służyłem w kilku prezydiach, ale większość mojej służby w kościele ku mojej radości polegała na nauczaniu. Kiedy wyjaśniłem to bratu Hansmanowi, odpowiedział mi o podobnym okresie w swoim życiu, kiedy został powołany, by służyć w paliku studenckim. Najpierw jako wyższy doradca, potem jako biskup. Odkrył, że to świetnie nie pasowało do jego napiętego planu zajęć. Wspomniałem już wcześniej w tym przesłaniu, że właśnie tam poznałem Johna Hansmana. Powiedział on, że zna brata na Uniwersytecie Utah, który służył jako prezydent palika w jednym z palików dla małżeństw, który mógł obsadzić powołania służby w kościele braćmi z drugiej strony Doliny Salt Lake. Brat Hansman zapytał, czy może zadzwonić do tego prezydenta palika i podać mu moje nazwisko. Zgodziłem się i więcej o tym nie myślałem, wiedząc, jaki był zajęty. Jakiś czas później zadzwonił do mnie Robert Farrant Graham, prezydent pierwszego palika na Uniwersytecie Utah, zapytał, czy może razem ze swoimi doradcami odwiedzić mnie i siostrę Ransband w naszym domu. Kilka dni później całe prezydium palika siedziało na kanapie w naszym salonie, pytając o naszą sytuację i czując nasze świadectwa. Po długim wywiadzie z każdym z nas ci trzej mężczyźni spojrzeli na siebie znacząco i prezydent palika zaproponował mi powołanie jako członek Rady Wyższych Kapłanów pierwszego palika na uniwersytecie. Powiedzieli, że rozmawiali już z moim obecnym prezydentem palika i on popierał to powołanie, jeśli zdecydują się mi je zaproponować. Przyjąłem to powołanie i zacząłem służbę w pierwszym paliku uniwersyteckim. Częścią mojej służby było to, że siostra Ransband i nasza młoda rodzina mieliśmy cudowną okazję nawiązać oparte na Chrystusie wspaniałe relacje z młodymi studenckimi małżeństwami. Po jakimś czasie służby w Radzie Wyższej zostałem powołany na biskupa w okręgu 10 w tym paliku. Później dowiedziałem się, że brat Hansman zadzwonił do prezydenta Farrant-Grahama i poprosił, po prostu powiedział mu, że zna kogoś, kto pasowałby do środowiska uniwersyteckiego kampusu. W taki oto sposób mój drogi przyjaciel i mentor John Hansman, zaledwie napominając moje nazwisko jako kandydata do wywiadu, umożliwił mi nowe doświadczenie w służbie w kościele. Myślę o tych wspaniałych młodych ludziach, których poznałem w tym uniwersyteckim okręgu, w tym środowisku i o okazji, jaką miałem, by pomóc kilku z nich znaleźć pracę. Jeden z nich jest dzisiaj z nami. A co najważniejsze, miałem przywilej składać świadectwo o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie i zawierać prawe przyjaźnie w sposób podobny do tego, co uczynił dla mnie brat Hansman. Później, kiedy siostra Ransband i ja zostaliśmy powołani, by przewodniczyć północnej misji Nowy Jork, cieszyliśmy się przywilejem pracy z wieloma wiernymi misjonarzami. Mogliśmy nie tylko pomagać im stawać się bardziej skutecznymi w ich ówczesnych powołaniach jako słudzy Pana Jezusa Chrystusa, ale nasze relacje trwają po dzień dzisiejszy, kiedy pomagamy im, wysyłając listy polecające rady, zachęty i miłość. Muszę jednak przyznać, że nie kupiłem nikomu nowego garnituru ani butów jeszcze. Jak pokazują te przykłady, bardzo wierzę w relacje typu przyjaciel-mentor. Starszy Neil Maxwell, który tak wielu osobom, wliczając to mnie, służył jako mentor, powiedział: każdy z nas od czasu do czasu otrzymuje lekcje i ma okazję, by ich udzielać. Z mojego doświadczenia wynika, że pełne prawdy i troski, pojedyncze zdania wypowiedziane w takich inspirujących związkach długo zachowują swoją wartość. Może pewnie przypomnieć sobie 3 lub 4 przykłady, kiedy ktoś powiedział ci może jedno zdanie czy zwrot, a wy nadal je pamiętacie. Ono nadal was porusza i wzrusza. Myślę o młodej mamie, która zawsze, kiedy było ciężko, powtarzała swoim dzieciom: damy radę. One jej wierzyły. Czy misjonarz, który powiedział swemu nowemu koledze, który przyjechał prosto z MTC: każdego dnia oczekuj cudu. Tak zrobił i to nakreśliło kurs całej misji nowego starszego. Czy prezydent Monson, kończąc przemówienie, zwracając uwagę na młodego człowieka w 8 rzędzie pośród 5 tysięcy głów młodych ludzi zebranych na zjeździe skautów wschodniego wybrzeża. Tym młodym człowiekiem był mój 12-letni syn, którego widział kilka razy przy różnych okazjach. Uwierzycie mi, mój syn nigdy nie zapomni tego, że prezydent mocno zawołał go po imieniu i powiedział: Chris Rasband, chodź, no tu i przywitaj się. Czy jest wspanialszy przykład niż Zbawiciel, który spojrzał na grupę skromnych rybaków i wypowiedział te proste słowa: pójdźcie za mną. W obecnych czasach, opisanych przez apostoła Pawła jako trudne czasy, przez proroka Józefa jako klęska, opisanych przez Nefiego w Księdze Mormona jako dzień, w którym przeciwnik będzie szalał w sercach ludzi, sugeruję wam wszystkim, moi drodzy młodzi przyjaciele, jak ważne jest zawieranie głębokich i wspaniałych przyjaźni z mądrymi i zaufanymi mentorami. Niekiedy niechętnie przyjmujemy rady, odpychamy tych, którzy je oferują. Mamy poczucie, że już wiemy to, czego nam potrzeba, do głosu dochodzi duma. Kiedy tak się dzieje, odpychamy mądrość, wskazówki i doświadczenie, które w innym razie pobłogosławiłoby nasze życie. Wyobraźcie sobie, jak inna byłaby moja relacja z bratem Hutzmanem, moja kariera, gdyby z powodu dumy odrzucił jego hojny garniturowy dar. Tak się często zdarza w naszych młodocianych związkach z rodzicami, o których czasem myślimy, że są staromodni, niedoinformowani czy po prostu niefajni. Tak więc niekiedy łatwo jest odrzucić ich nauki jako nieprzystające do naszego życia. Może nam tu pomóc zdanie przypisowane Markowi Twainowi. Kiedy miałem 14 lat, mój ojciec był takim ignorantem, że ledwo znosiłem towarzystwo staruszka. Jednak gdy skończyłem 21 lat, zdumiało mnie, ile ten staruszek nauczył się w ciągu tych 7 lat. Mamy i ojcowie, babcie i dziadkowie mają wiele do zaoferowania. Nie odrzucajcie tego, czego nauczyło ich doświadczenie ani miłość, jaką was darzą. Oni niebywale, niechybnie są waszymi najważniejszymi ziemskimi mentorami. Siostra Rasband i ja cieszymy się, że teraz faktem, że jesteśmy dziadkami. Jakaż to radość, kiedy wnuki zadają nam jakieś pytania albo proszą o radę w jakiejś ważnej życiowej sprawie. Innymi osobami, które mogą udzielić cennych rad, a które czasem mamy tendencję ignorować, to nasi teściowie. Ich doświadczenia są często równie istotne jak doświadczenia naszych rodziców. Byłoby dobrze, gdybyśmy szanowali ich opinię i brali pod uwagę to, co mówią. Wiem, że wielu z was nie ma jeszcze teściów, ale jestem pewien, że któregoś dnia będziecie ich mieli. Poświęćcie czas, by się od nich nauczyć i wysłuchać ich zdania. Takie postępowanie z pewnością pogłębi waszą własną wiedzę. Mówię do każdego w zasięgu mojego głosu i do wszystkich, którzy przeczytają to przesłanie później. Jest wielu innych potencjalnych mentorów, do których możecie się zwrócić. Pozwólcie, że zasugeruję kilku. Biskupi, prezydenci palików, prezydenci misji, prezydenci kworów, profesorowie, nauczyciele seminarium, instytutu, zaufani przyjaciele i współpracownicy, siostry ze Stowarzyszenia Pomocy i inni. Odniosłem wiele korzyści z tych wielu przykładów i nauk. Wy również. W pełni wykorzystajcie ich rady i pozwólcie, aby ich wpływ inspirował was i błogosławił wasze życie. Trudno byłoby przeceniać wartość, jaką ma posiadanie dobrych przyjaciół. Budowanie takich przyjaźni nie zawsze jest łatwe. Ralph Waldo Emerson udzielił wspaniałej rady, kiedy powiedział, jednym sposobem na posiadanie przyjaciela jest być przyjacielem. I stare powiedzonko, swój do swego ciągnie, to nadal prawda. Aby mieć przyjaciół, którzy zachowują wysokie standardy, którzy bronią cnoty i dobra, którzy są wierni swoim przymierzom, sami musicie być dla nich takimi osobami. W tym świecie, gdzie tak wiele jest obłudy, przyzwolenia i rozpusty, posiadanie dobrych przyjaciół niebywale wzmacnia naszą zdolność przeciwstawienia się złu naszych czasów. Ci z was, którzy jeszcze nie mają współmałżonka, posiadanie dobrych przyjaciół umożliwi wam przyciągnięcie takiego wiecznego partnera, jakiego macie nadzieję spotkać. Tak się stało z siostrą Rasband. Najpierw byliśmy świetnymi przyjacielami. Zaproszenie do małżeństwa przyszło później. Myśląc o przyjaźni, myślimy o tym, co prorok Smith zobaczył w wizji i zapisał na temat apostołów głoszących w Anglii. Zobaczyłem 12 apostołów Baranka, którzy są teraz na ziemi, którzy dzierżą klucze tej służby, ostatniej służby w obcych krajach, jak stoją razem w kręgu, wielce zmęczeni, w połatanych ubraniach, ich stopy spuchnięte, ich oczy spuszczone w dół. A Jezus stał pośród nich i nie widzieli Go. Zbawiciel spojrzał na nich i zapłakał. Chociaż Go nie widzieli, Jezus stał przy nich. On wiedział o ich losie, współczuł ich cierpieniom i to Jego pełne miłości i wsparcie pomogło im w misji i sprowadziło setki i tysiące nowo nawróconych do Kościoła. To Zbawiciel powiedział do swoich czasów, uczniów, jesteście przyjaciółmi moimi. To Zbawiciel nauczał, większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To Zbawiciel wzywał, pójdźcie do mnie. W przyjaźni, jak i w każdej innej zasadzie Ewangelii, Jezus Chrystus jest naszym przykładem. A teraz, moi drodzy młodzi przyjaciele, zgromadzeni na całym świecie, składam wam swoje świadectwo, że to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Składam świadectwo, że bardzo ważnym elementem waszego przeżywania Ewangelii są przyjaźnie, które zawieracie i mentorzy, w ślad których idziecie, tak jak im obiecano mi obiecano w błogosławieństwie patriarchalnym, kiedy miałem 19 lat. Zakończę dzisiaj tym, gdzie zacząłem, wersetem z Pism Świętych, kiedy Bóg przemówił do proroka Józefa, kiedy był on w więzieniu Liberty. Słowa te mogą być równie dobrze skierowane do was, jak i do mnie, niezależnie od sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy. Przyjaciele twoi stoją przy tobie i powitają cię znowu ciepłym sercem i przyjazną dłonią. Potwierdzam tę obietnicę daną przez Pana, że we wczesnych latach przywrócenia Kościoła Modlę się, aby każdy z nas miał przywilej radowania się posiadaniem prawych przyjaciół i mentorów, kiedy razem wzrastamy w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Te myśli i słowa zostawiam z wami dzisiaj w imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego przyjaciela. Amen.